w takim miejscu jak park będziemy rozmawiali o żurawiach. Dzień dobry,
Ewelina no tak wyszło.
Szobańska,
Piotr Kamont.
Inaczej nie mogliśmy się spotkać gdzieś tam pod lasem na przykład, tak?
Na Żuławach, na Żuławy, proszę Państwa, zapraszam bardzo serdecznie. Ja ostatnio byłem w ramach spaceru tak zwanego niedzielnego, żeby już cały czas po tych plażach i nie chodzić i tych biegusów nie ganiać tak jak w zeszłym tygodniu. Mm-hmm. Pojechałem sobie na Żuławy, tam w okolice Krępca, no i tam sobie potuptaliśmy i rzeczywiście żurawie jeszcze w takich grupach bardziej rodzinnych niż jakichś dużych stadach. Mogłem sobie obserwować, chodziły sobie dostojnie po polu, pole oczywiście już skoszone, więc wszystko jak na wyciągnięcie ręki i nawet z całkiem sensownej odległości te ptaki można było jeszcze zobaczyć.
To są chyba największe polskie ptaki.
O, teraz mnie zaskoczyłeś, no bo czy największe?
Najwyższe, powiedzmy.
Najwyższe.
To na pewno. No i na pewno bardzo duże, tak? Bo mogą osiągnąć wagę około 6 kg, więc faktycznie no, to jest kawał ptaka, rozpiętość skrzydeł około 200 cm, więc no, można sobie wyobrazić, prawda? Tutaj jakby taki stanął przy nas i rozpostarł swoje skrzydła, to byśmy zniknęli w magiczny sposób.
Byśmy się przestraszyli przede wszystkim.
Tak, a ja jeszcze tylko nawiążę do tego, że jesteśmy w parku i słychać dzieci, no i jest od razu przestroga, wszyscy chyba znają, prawda? Takie powiedzenie.
Zapuścić żurawia?
Tak, powiedzenie nauczyciela do ucznia, nie zapuszczaj żurawia, bo co? Bo nic nie będziesz później wiedział w życiu dorosłym i nie będziesz mógł tak opowiadać jak my o ptakach na przykład.
Już się boję, będziemy nagrywali kolejny odcinek.
Zamiast coś powiedzieć pozytywnego dzieciakom, które właśnie zaczęły szkołę, żeby się nie przejmowały i tak dalej, to nie od razu przestroga, nie zapuszczajcie dzieci żurawia, bo to nieładnie i nic. Ale ja sobie myślę o tym, powiedziałaś, że to takie ciężkie ptaki, takie wielkie i tak dalej, ale wiesz, no przy takim wzroście 6 kilo, to tam szału nie ma, nie? To głównie skóra kości
i wyglądają przecież
i ścięgna, tak.
One z jednej strony majestatycznie, a z drugiej strony trochę jak baletnice, prawda?
Tak, dokładnie.
Jest ta niby lekkość w nich.
Żurawie przede wszystkim słyną z baletów.
Tak, słyną z baletów, ale o, i a propos tego zapuszczania tak żurawia, no to jest ta długa szyja, no to też... Pewnie się stąd to wzięło, prawda? Mm. Że gdzieś tam dziecko wyciąga tą szyję, żeby coś tam podejrzeć.
Żeby łypnąć okiem.
Tak jest. No i to właśnie pewnie stąd, że żurawie też z takich długich szyi.
O tańcach opowiadaj, o tańcach,
słyną.
O baletach.
A co o tańcach? No tańce balety...
będą na wiosnę, proszę pana.
Tak
teraz
jest.
One już nie tańczą.
No tak.
Teraz to są, uwaga, co? Z lotowiska. Czyli zlatują się żurawie z różnych, że tak powiem, okolic, właśnie przestają tańczyć, przestają się bić. Teraz po prostu się gromadzą w stada, które mogą osiągnąć nawet kilka tysięcy osobników w jednym miejscu. Jak ktoś ma szczęście, to może tak pokaźne stadko żurawi zaobserwować. No i one siedzą tam, wymieniają się jakimiś poglądami, żerują.
No, przede wszystkim kombinują lecieć, nie lecieć.
No czekają na dobry moment, aż pewnie, i tu jest w sumie poruszasz trudny temat, drogi Włodku, bo tak, oczywiście żurawie odlatywały i nadal odlatują, ale okazuje się, że nie wszystkie, coraz częściej zostają. Przede wszystkim w ogóle skracają ten dystans, tak, wędrówki.
W stosunku do człowieka myślałem też.
To też, ale jakby skupmy się najpierw na migracji, bo kiedyś te nasze odlatywały, powiedzmy, gdzieś tam do Hiszpanii, później zaczęły się zatrzymywać we Francji, czyli już troszeczkę bliżej nas. Niektóre odlatują do Niemiec, ale i są takie, które zostają u nas przez całą zimę, ale też i do nas przylatują z północy Europy, więc to jest tak, że to się wszystko jakby zmienia, wymienia.
Kombinują. Zaczyna coś padać, pruszyć jakiś śnieżek drobny, mokry, to one wzbijają się do lotu i uciekają.
Znaczy generalnie tak właśnie jest, że w te bezśnieżne, ciepłe zimy, czy nie takie, nie taką, którą mieliśmy w zeszłym roku, tylko w tych latach wcześniejszych, rzeczywiście ja miałem okazję obserwować, co prawda w necie, no bo ludzie się chwalą różnymi zdjęciami, zdjęcia stad żurawi z okolic Beki, gdzieś tam z Sylwestra, Nowego Roku i tak dalej, czyli coś, co jeszcze 10 czy 15 lat temu byłoby totalnym szaleństwem i ewenementem.
Białe trawy zmnożone i to
tak,
żurawie,
a tu się
tak?
Nagle okazuje, że żurawie są wszędzie. Myśmy kiedyś na naszym profilu na Facebooku zapytali ludzi, właśnie chcąc się trochę dowiedzieć, gdzie te żurawie są, licząc na to, że o, tam jedna osoba się odezwie, że jeszcze widzi żurawia. A potem się nagle okazało, bach, 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 że w całej Polsce siedzą żurawie, nie? Bo to była taka spokojna, bezśnieżna, całkiem ciepła, czy relatywnie ciepła zima, więc te ptaki specjalnie nigdzie nie śpieszyły i nie miały żadnego interesu w tym, żeby lecieć dalej.
Wnioski z tego takie, świat się zmienia, żurawie lecą albo nie lecą, zależy od ich widzimisię.
Tak, zależy od żurawia.
Spotkamy się w kolejnym odcinku po godzinie 13.30. Z tymi żurawiami to jest tak, że one się nie zapuszczają czasami, tak?
Tam, a czy ja mogę teraz przejąć trochę inicjatywy i zadać pytanie?
Proszę bardzo.
Bo ja mam taką, teraz właśnie mi taka rozkmina przyszła do głowy, nie? Jak te żurawie, czy one, jak one lecą i próbują się przenieść na dużą odległość, to czy one latają szybowcowo, tak jak bociany, czy jednak aktywnie, tak jak normalne ptaki?
Nie, no aktywnie.
No właśnie, i o to chodzi, one lecą aktywnie i dlatego są, że tak powiem, niezależne, no bo tak jak bocian, prawda, on jest jednak związany z tym odpowiednim frontem, musi być komin ciepłego powietrza, żeby on mógł...
Na sejmikach zbierają
tak,
się w
i on wtedy szybuje, a taki żuraw, no po prostu właśnie nagle się okazuje, że pogoda się zrobiła gorsza, no to on podnosi nogi.
No to polatam.
I leci, tak, i lotem aktywnym, więc jakby no nie jest uzależniony od, w ten sposób od pogody przynajmniej, jeżeli chodzi, tak, jeżeli chodzi o sposób przemieszczania się.
No czyli tu jest taka ciekawostka, że mamy w zasadzie dwa bardzo podobne ptaki, jeżeli chodzi o sylwetkę, prawda? No bo długie dzioby, długie nogi i tak dalej, długie szyje i takie skrzydła właśnie też długie i szerokie. I wydawałoby się, że będą bardzo podobnie latać i bardzo podobnie się zachowywać, a to są dwa gatunki, które mają zupełnie inną strategię. Tak jak bociana rzeczywiście pod koniec sierpnia już nie uświadczysz, no bo on się musi zabrać z tą pogodą, tak to nazwijmy, na południe, bo inaczej nigdzie nie doleci. To żurawie są tutaj zdecydowanie bardziej niezależne i mogą sobie dowolnie tą swoją długością migracji czy jej intensywnością tutaj zarządzać, że tak powiem, mądrze.
No i żurawie kombinują, a tutaj kopią jeszcze kartofle, przez całą jesień będą kopali, no to zostajemy na tym polu ziemniaczanym.
Tak, no one mają dosyć tutaj szeroki jadłospis, bo to są i zboża i właśnie pędy młodych roślin, no to akurat bardziej na wiosnę oczywiście, ale też i jakimś zwierzątkiem, zwierzątkiem niepogardzą i dżdżowniczką też, no bo zwierzątkiem tutaj miałam na myśli bardziej jakiegoś kręgowca drobnego, tak, są w stanie zjeść, ale i oczywiście szereg bezkręgowców.
Mysz znaczy.
Na przykład.
Ewelina tak bardzo mądrze mówi, tu różne drobne bezkręgowce, proszę Państwa, mamy myszy, tak, szczury, nornice i tak
albo
dalej.
Albo dżdżownice, bo to też zwierzę.
Ale też to, co się dosyć mocno ostatnio w rolnictwie zmieniło, czyli ciągnące się po horyzont pola kukurydzy, to też jest coś, co żurawie bardzo chętnie wykorzystują i lubią, no bo ta kukurydza, która zostanie, bo przecież nie 100% się
taką
tego ziarna
kolbę
zbiera,
podziobać sobie.
To one bardzo chętnie właśnie będą takie pola sobie eksplorować, a że ich jest coraz więcej, to i żurawie mają więcej możliwości do tego, żeby ten pokarm zdobyć.
Ale podobno jeszcze bardziej lubią te pędy kukurydzy, tak? Jak to ona zaczyna tam kiełkować. I no ja też przed tą audycją szukałam dla Państwa jakichś takich ciekawostek, czegoś, co można tu jeszcze zaskoczyć, mówiąc o żurawiu. No i właśnie okazuje się, no bo my tak jakby nie interesujemy się aż tak, prawda, rolnictwem, a tu się okazuje, że taki żuraw to jest jednak problem dla rolnika i kiedyś, o ile...
To nieprawda, proszę Państwa. Ale no, dajmy dokończyć koleżance.
To zależy, ile tych żurawi odwiedzi rolnika, tak? Bo tak jak kiedyś przylatywał żuraw, czy tam para, tak? Fajnie, fajnie. Żuraw, oznaka szczęścia, symbol, prawda? Wierność. No i taki zwiastun tego, że właśnie będą obfite plony.
W Japonii chyba.
Nie, w Polsce też. No w ogóle na całym świecie tak naprawdę żuraw się dobrze kojarzy, ale okazuje się, że tych żurawi jest coraz więcej. One faktycznie coraz mniej się boją nas, tak jak tutaj słusznie zauważyłeś na początku tej audycji. I można znaleźć informacje gdzieś tam na forach rolniczych, tak, że no przynoszą, jeżeli już tak trafi się komuś, że przyleci kilkanaście żurawi, no to mogą przynieść ogromne straty sięgające kilku tysięcy złotych na takim polu kukurydzy.
Chociaż też, żeby stanąć po stronie ptaków, a nie rolników, to tutaj uczciwie muszę powiedzieć, że rzeczywiście takie straty, one pewnie powodują, natomiast nikt nigdy tego naukowo nie opracował i nie ma żadnych badań, które potwierdziłyby rzeczywiście negatywny albo wysoce negatywny wpływ żurawi na te zasiewy, tak to nazwijmy. W różnych krajach takie badania były robione z różnym, że tak powiem, skutkiem, natomiast w Polsce nikt się za to porządnie nie wziął, więc bardzo często te narzekania rolników to jest też takie trochę, no, narzekanie dla narzekania. Może być odrobinę na wyrost. Ja nie mówię, że one są całkowicie neutralne albo wręcz pozytywnie wpływają. Tak, no bo szczególnie w przypadku właśnie świeżego zasiewu, wtedy kiedy rolnik sieje, a potem chwilę potem wpada mu 500 żurawi na pole, no to prawie na pewno coś tam skubną, nie? I to wcale nie będzie tak, że one tam się zadowolą właśnie z samymi dżdżownicami. Natomiast nie traktowałbym tego problemu jako, znaczy tej kwestii jako problem taki ogólnopolski czy ogólnorolniczy i że to jest największe zagrożenie i największy problem, jaki teraz mamy rolnictwo w Polsce.
No tu musielibyśmy porozmawiać z jakimś rolnikiem, żeby to było w miarę obiektywne, no ale też pokazujemy Państwu, że no, różnie to bywa z tymi ptakami, nie zawsze dla każdego pozytywnie, chociaż nam się oczywiście żurawie kojarzą tylko w dobry sposób i mam nadzieję, że jednak większości z nas...
A nam się kojarzą dźwięki w tej audycji z mewami, nie z żurawiami.
Tak, bo może ta mewa miała coś do powiedzenia na temat tego
Państwo
tematu.
Przygotowani na kolejną trzecią część
ptasiego
Radia Gdańsk, w której to części padnie trudne pytanie, czy żurawie rzeczywiście, jak w wierszyku dla dzieci, jedzą żurawinę. Pamiętacie wierszyk?
Żuraw skubał żurawinę i miał bardzo kwaśną minę.
No,
czy coś w ten deseń? Łykał żurawinę.
A do niego ta czapla właśnie przychodzi i miał kwaśną minę i powiedział jej, niech się pani tam...
A potem ona przyszła do niego, a potem on do niej i tak się nie dogadali.
No i co z tą żurawiną? Łyka czy nie łyka?
Tak jak powiedziałam, ten jadłospis jest dosyć szeroki i on owoce też zjada. W literaturze można znaleźć, że je jagody, więc myślę, że żurawinę...
Tak,
no
może
i tak się
wydarzy. Musimy pamiętać o tym, że ten obrazek żurawia jako gościa na polu, który tam chodzi sobie po polu i w zasadzie można do niego podejść na bardzo bliską odległość, to jest dosłownie ostatnich kilkanaście lat. To były przez długi, długi okres to były ptaki bardzo skryte, które uciekały przed człowiekiem na jakieś rozległe bagna, mokradła, torfowiska itd., itd. Więc tam kartofli nie było specjalnie, nie, do jedzenia, tylko raczej właśnie różnego rodzaju żurawiny, borówki czy inne tam tego typu historie, więc na pewno jakaś tam część prawdy
ale
w tym jest.
Ale też słyszałem,
nie?
Że ten dystans do człowieka żurawi się bardzo mocno skraca, że żurawie kiedyś właśnie daleko gdzieś na polach, w bagniskach, a teraz są na przedmieściach miasta.
Tak, to zdecydowanie. Ja też tak mogę potwierdzić z własnych obserwacji, z obserwacji moich znajomych, którzy też to widzą, a sama
no,
mogłam...
Okna tam...
No praktycznie tak, a sama
w ogródku,
no, wielokrotnie...
Żuraw.
Wielokrotnie w tym roku widziałam...
Kawę spokojnie wypić.
Ja wielokrotnie w tym roku widziałam żurawie i były na wyciągnięcie ręki i do tego na trasie na ulicy Kartuskiej w stronę Leźna, no to po prostu przy samej ulicy, jadąc samochodem, tam w zasadzie stojąc w korku, bo tam się więcej stoi niż jedzie, to właśnie wystarczy popatrzeć, w zależności w którą stronę jedziemy, jak w stronę Leźna, tak to na lewą stronę i tam możemy obserwować praktycznie co roku parę żurawi z młodymi, więc ja jeszcze takiego rudaska, bo młody żuraw jest rudy, więc też mogłam takiego rudego zobaczyć.
Nie trzeba iść na ptaki, ptaki przyjdą do ciebie.
Tak, no ja widziałem takie ptaki po drugiej stronie, jakby przy Jeziorze Otomińskim, ale rzeczywiście w zasadzie gdzie nie spojrzymy na pole wiosną, jeżdżąc po Kaszubach, czy po Kociewiu, czy ogólnie po Pomorzu, tam w zasadzie wszędzie są żurawie. Żurawiowi w tej chwili naprawdę wystarczy bajoro po środku pola, gdzieś tam jakieś zagłębienie z jakimś niewielkim zadrzewieniem, żeby on tam jednak mógł spokojnie to gniazdo założyć. I te rzeczywiście historie, które były dawno, dawno temu, że to tam bagna, trzcinowiska niedostępne, przepastne i tak dalej, tam oczywiście żurawie jeszcze ciągle są, natomiast ten sukces, który teraz obserwujemy żurawi, to było właśnie to przeskoczenie tego problemu dystansu czy odległości
tego
od człowieka,
lęku, tak?
Lęku przed człowiekiem. I teraz rzeczywiście możemy spotkać te żurawie praktycznie na każdym polu. Wielkie ptaki, więc nie trudno je przegapić na takim polu, nie?
No i samo ocieplenie klimatu, to, że one faktycznie zimują coraz bliżej Polski, bądź wręcz w samej Polsce, a to, że coraz bliżej Polski, bądź w naszym kraju, tak jak powiedziałam, czyli coraz bliżej tych miejsc swoich lęgowych, to szybciej na tych miejscach się znajdują. Ktoś nawet policzył, że tam na przestrzeni ostatnich chyba kilkudziesięciu lat zmieniło się to o miesiąc mniej więcej, czyli to się przyspieszyło wszystko. I przyspieszyło się w tą stronę, że one szybciej przylatują, ale i szybciej odlatują od nas. Więc no, przyroda się zmienia, to tutaj w przyrodzie nie ma...
To mi się wierszyk układa, rok, dwa, trzy i między blokami na trawnikach spotkasz żurawia, nie tylko dzika.
Tak, i to wcale nie jest taka science fiction, jak myślisz, ponieważ ja wiosną naprawdę zrobiłem wielkie oczy, jak ktoś zrobił zdjęcie żurawia, który był na bajorze, dokładnie pomiędzy nowo powstającymi blokami. A jeżeli, żeby dać Państwu jakby skalę, chociaż to jest jednak ciągle duże, rozległe trzcinowisko, to jak Państwo wyjeżdżają z Gdańska w stronę Borkowa, przy obwodnicy jest takie duże, duże mokradło, takie trzcinowisko i tak dalej, i tak dalej. I tam właśnie, pomimo tego, że ludzie sobie chodzą, spacerują, jest huk, są samochody, psy i wszystkie inne historie, tam sobie żurawie spokojnie siedzą i gniazda zakładają, więc naprawdę już niedługo będzie można się o nie potykać, idąc po drodze do sklepu.
Zapuszczają żurawie do siedlisk tak. ludzkich.
Tak, tak, to właśnie
czy już
wychodzi.
Były ciekawostki, bo się trochę pogubiłam.
Właśnie
ja jeszcze nie słyszałem.
Jak to, koniec? A tak. To już jesteśmy w trzeciej części?
Tak.
A, no to jeszcze takie tylko dwie ciekawostki ode mnie. Ogon taki bardzo strojny, który trochę, widzimy, tak. Tak, który widzimy u żurawia, to nie jest ogon, tylko to są pióra ze skrzydeł. One się tak układają, więc to Państwu przypominamy, bo no tak, no chodzi mi o ten taki...
Ma rację tutaj koleżanka.
Nie do uwierzenia.
Ale jak to? Mi się wydaje, że już wielokrotnie o tym
zawsze nigdy, myślałem, że nigdy, to są takie, wiesz, pióra, pióropusz, taka kitka wystająca gdzieś tam z kupra.
No wszyscy tak mówią, dlatego też chciałam na to zwrócić uwagę, że to właśnie nie jest ogon.
A te skrzydła tak się układają, że...
Tak, no to wystarczy właśnie zwrócić uwagę, tak?
Mówisz o tym pierwszy raz. Nie, to rzeczywiście to dla mnie też jest jakiś zaskok, więc to pierwsza taka ciekawostka. Bo dodawaj drugą, bo to naprawdę
tam myślałam, że jest dosyć oczywista, a druga jest taka, że czasami nam się wydaje, jak właśnie dosyć blisko widzimy te ptaki, że one takie w brąz są wpadające. Mm-hmm. No bo niby żuraw, prawda, kojarzy się, no, że jest szary.
Daleka.
Tak, no niby jest szary, prawda? Tak. Ale czasem jak tak się przyjrzymy, to jest brązowy. No i okazuje się, że brązowy jest dlatego, że jak on tam grzebie w tym błocie, prawda? I ma dziób od błota, to później ten dziób wyciera w pióra i w ten oto sposób staje się brązowy.
Naprawdę?
Tak.
Nic nie mam do powiedzenia, jestem zaskoczony, zadumany. Teraz będę na następną audycję przygotowywał jakąś garść niesamowitych ciekawostek, które to też jest dla mnie ciekawostka.
Odkrycie.
Tak, dokładnie, dokładnie.
To było Ptasie Radio Gdańsk, Ewelina Sowańska, Piotr Kamon, Włodzimierz Raszkiewicz. Do
usłyszenia.
I nie zapuszczamy żurawia, bo będzie później bolała szyja. Do usłyszenia.